Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W związku z ogłoszeniem przez Unię Europejską Roku Dialogu Międzykulturowego powiemy o muzeach sztuki sakralnej w Polsce i na Ukrainie.
Przedstawimy też książkę księdza Eugeniusza Senki o administracji apostolskiej Łękowszczyzny w latach 1934-1947.
Wyzwania stojące przed Kościołem w zakresie jego relacji z Unią Europejską w dopiero co rozpoczętym roku to temat kolejnej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
8 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski. Unia Europejska ogłosiła rok bieżący rokiem dialogu międzykulturowego. W Polsce i na Ukrainie przejawem wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji są muzea wyznaniowe i sztuka sakralna. We Lwowie konserwacją zabytków sakralnych zajmuje się ojciec Sebastian Dmytruch z grecko-katolickiego zakonu studytów. W rozmowie z Katarzyną Surowiec ojciec Dmytruch opowiada o swojej pracy, a historię polskich muzeów kościelnych przybliża dr Beata Skrzydlewska z Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II.
Muzealnictwo kościelne w Polsce można podzielić na 4 okresy. Pierwszy okres od drugiej połowy XIX wieku i początek mu daje Muzeum Włocławskie i trwa do końca I wojny światowej, czyli do 1918 roku. I wtedy te muzea jeszcze nie mają jakiejś tradycji. Koncentrują się ludzie, którzy je zakładają, przede wszystkim na zbieraniu obiektów. Chcą zabezpieczyć też obiekty wycofane z kultu, które pozostały po likwidacji klasztorów. W naszym kraju to ma charakter szczególny, bo w tamtym okresie Polska nie miała niepodległości, więc zbierano również pamiątki kultury narodowej. Drugi okres to okres po I wojnie światowej i trwa do końca II wojny światowej i powstają nowe muzea diecezjalne i one już mają formę takich instytucji zorganizowanych. Jedyny właściwie budynek, który powstał na cele muzealne, to budynek Muzeum Diecezjalnego w Płocku. I w tym drugim okresie muzea również przeprowadzają inwentaryzacje na terenie diecezji. Są to inwentaryzacje bardzo szczegółowe do tego stopnia, że na przykład po II wojnie światowej dzięki tym inwentaryzacjom możemy się zorientować, jakie obiekty zaginęły. Okres trzeci po II wojnie światowej, taką cezurę czasową możemy sobie przyjąć 89 rok. No i niestety to jest zapaść dla muzealnictwa kościelnego. Bo jesteśmy wtedy w kraju komunistycznym, niektóre muzea przestają istnieć, niektóre działają, ale nie mają statutów, w związku z tym trudno ich nazwać muzeami tak oficjalnie. No ale już pod koniec tego okresu zaczynają powstawać muzea parafialne. No i teraz po 89 roku otwiera się czwarty okres i tutaj szanse są ogromne dla tego muzealnictwa, bo są dotacje różnego rodzaju. To muzealnictwo się rozwija.
O czym świadczą zbiory tych muzeów?
No, świadczą przede wszystkim o naszej kulturze, o tym, co wytworzył człowiek, ale przede wszystkim to są obiekty wycofane z kultu. Te muzea mają jeszcze taki specyficzny charakter, troszkę jak muzea monarsze, bo jeśli są one na tyle cenne, że nie można je przechowywać w kościołach, przechowuje się w muzeum, ale w specjalnych okolicznościach oddaje się je oczywiście do celów liturgicznych. W naszych muzeach kościelnych jest mnóstwo obiektów kultury narodowej, które świadczą o tym, kim jesteśmy, jakim jesteśmy narodem, ale także w naszych muzeach są obiekty sztuki żydowskiej, są obiekty kultury cerkiewnej. Powstawały też muzea innych wyznań i przykładem tutaj może być miasto Lwów. W pierwszym okresie działalności muzealnictwa kościelnego powstało Muzeum Cerkiewne, które zostało utworzone przez panów Szaraniewicza i Petruszewicza. I to jest chyba 1889 rok, czyli proszę zobaczyć, rok wcześniej muzeum powstało w Tarnowie w 1888 roku. Powstało też Muzeum Sztuki Cerkiewnej założone przez metropolitę Andrzeja hrabiego Szeptyckiego we Lwowie. Przymierzano się również do powołania Muzeum Żydowskiego i tutaj ogromne zasługi w tym kierunku miał Maksymilian Goldstein, który był z wykształcenia bankowcem, ale postanowił również utworzyć Muzeum Żydowskie. No miał ku temu też predyspozycje takie, że był zbieraczem, więc on zbierał głównie numizmaty, no ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że trzeba utworzyć Muzeum Kultury Żydowskiej. I faktycznie no, upłynęło sporo jednak czasu, bo dopiero w latach 30. takie muzeum powstało. Niestety nie powstało najpierw na bazie zbiorów Goldsteina, tylko Marka Eichensteina. Te zbiory albo zaginęły, albo znajdowały się później w Muzeum Ateizmu, teraz Muzeum Historii i Religii, albo w Muzeum Etnograficznym. Czyli na tym terenie każde właściwie wyznanie miało swoje muzeum religijne. Teraz rodzi się taki pomysł na współpracę pomiędzy właśnie Polską a Ukrainą, konkretnie Lwowem. Tam muzealnictwo tego rodzaju jakby odradza się na nowo. Odnajdowane są dzieła sztuki sakralnej, no i trzeba je zabezpieczyć, bo trzeba zabezpieczyć to, co zostało zniszczone przez komunizm. I tutaj przykładem może być ojciec dr Sebastian Dmytruch, który ratuje właśnie dzieła sztuki cerkiewnej na terenie Ukrainy.
Z strony ukraińskiej od granicy właśnie do Bugu jest od wieku XIV spotkanie dwóch tradycji i dwóch kultur. Kultura bizantyjska i kultura łacińska. Dużo jest zabytku sakralnej sztuki. І, власне, в тим часі комуністичному дуже тих пам'яток штуки сакральної є в стані знищеним. Кляштор мніхов студиту займується збором штуки сакральної, і в нашому збірі знайдується понад 4 тисячі екземплярів в східній, так і в західній культури. Стараємося, щоб це законсервувати, і кожного року робимо вистави тих образів. Отрималися до ужитку кляштори, костьоли, культури західні. З того поводу, що по війні було то присідлення, не зостало людей з єдної чи з другої культури, і, власне, ж тому, що ми отрималися ті костьоли до вжитку чи кляштори, і проводимо реновації в тим стилю і в тій традиції, як воно було ужитковано. Oczywiście musimy przysposobić do tradycji bizantyjskiej.
Czy mógłby ojciec opowiedzieć o wielowyznaniowości i też wielokulturowości tych zbiorów?
Wyznaniowość jest wschodnia, czy bizantyjska, i grecko-katolicka, prawosławna. Ale to jest jedna tradycja i jedna kultura, a z łacińskiej to tylko jedna. I jedna i druga jest poszanowana i jak trafia do naszego zbioru, robimy konserwację jak jednej, tak drugiej i robimy też wystawy z tych dwóch.
Jaką rolę pełniła sztuka sakralna właśnie dla kultury pogranicza Polski i Ukrainy?
Mieli każdy naród swoją kulturę, swoje tradycje, swoją duchowość. Ukraińcy korzystali z духовості латинського обжонтку, поляці знов користалі з духовості сакральної штуки бізантійського обжонтку.
Які збори са найценніші, ойця зданням?
Дуже цінні ікони 14-го, 16-го, 17-го віку, писані прислинних маляжів, чи писана є так академіцька робота. І з другої сторони, є дуже цінна та жезьба, która wykorzystana była w kościołach rzymskokatolickich, rzeźba przynajmniej jak Johann Pinzel i architektura, który projektował Meretyn. Także z jednej i z drugiej strony ma wielką wartość. Jest w naszym zbiorze dużo ikon zrobionych przez narodowych malarzy, napełniana duchowością tego narodu.
Na jakich płaszczyznach widzi ojciec perspektywę współpracy z Polakami?
Najcenniejsze i najważniejsze z jednej strony i z drugiej jest duże jeszcze obiektów cerku, które nie używane przez Ukraińców, bo już tutaj nie ma przesiedlone. Tak i ze strony ukraińskiej po wsiach jest dużo kościołów rzymskokatolickich, które nie używane, bo tam nie ma już rzymskokatolickich wyznania. Trzeba byłoby właśnie te obiekty jeszcze jakoś uratować i trzeba było jakoś nalagodzić tą współpracę, może przez państwo, żeby uratować co jeszcze do końca nie zniszczono.
Z dr Beatą Skrzydlewską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ojcem Sebastianem Dmytruchem, studytą ze Lwowa, rozmawiała Katarzyna Surowiec.
Nieznane losy Łemków w Polsce. Ten podtytuł wydanej w Nowym Sączu książki księdza Eugeniusza Senki Administracja apostolska Łemkowszczyzny w latach 1934-1947 trafnie zwraca uwagę na powszechnie odnotowywaną nieznajomość kościelnych dziejów tej osiadłej od wieków w Karpatach grupy etnicznej. Z niej właśnie wywodzi się urodzony w Krynicy autor. Wiele z faktów, które przedstawia, nie było dotąd znanych nawet historykom Łemkowszczyzny. Ksiądz Senko opiera się bowiem na materiałach archiwalnych będących w jego posiadaniu, a nigdy dotychczas niewykorzystywanych w publikacjach. To stanowi o unikalnym charakterze książki. Jest ona ilustrowana mapami i zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak w wykonaniu autora.
Łemkowie to Rusini, którzy do lat 40. minionego stulecia zamieszkiwali Karpaty Środkowe, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. Według teorii najczęściej dzisiaj przyjmowanej wywodzą się oni od włoskich pasterzy, którzy w okresie od XIV do XVI wieku przybywali na te tereny z obecnej Rumunii. Elementy rumuńskiej ich kultury szybko zostały wyparte przez wpływy sąsiadujących z nimi ludów ruskich, z którymi łączyła ich przynależność do kościoła prawosławnego, a później grecko-katolickiego. Przejęli od nich język, który uległ też pewnym wpływom słowackim i polskim. Na przykład w znaczeniu tylko używają oni nieznanego innym dialektom ruskim wyrazu pochodzącego od słowackiego len, wymawianego w formie łem. Stąd właśnie zwani są już od XIX wieku Łemkami.
W XIX wieku zaczęła wzrastać ukraińska świadomość narodowa. Większość Łemków, nie czując się Ukraińcami, opierała się ukrainizującym wpływom, które od schyłku stulecia dominowały w grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na początku XX wieku niektórzy z nich przeszli na prawosławie. Aby zapewnić Łemkom katolickie duszpasterstwo zgodne z ich rodzimą kulturą, w roku 1934 Pius XI utworzył na zamieszkiwanych przez nich terenach administrację apostolską Łemkowszczyzny. Książka Administracja apostolska Łemkowszczyzny przedstawia dzieje tej grecko-katolickiej struktury kościelnej, w której skład wchodziło 129 parafii. Przestała ona działać w roku 1947, kiedy ten liczący około 150 tysięcy osób lud objęto represyjną akcją Wisła, mimo iż podczas wojny wcale nie popierał on ukraińskiej partyzantki. Część Łemków skłoniono do wyjazdu do Związku Radzieckiego, a pozostałych wywieziono na ziemie zachodnie, skąd po roku 1956 wrócili tylko nieliczni. Natomiast po stronie słowackiej ludność łemkowska pozostała w Karpatach. Należy do grecko-katolickiej diecezji w Preszowie i do egzarchatu apostolskiego tego obrządku w Koszycach.
Autor książki, ksiądz Eugeniusz Senko, znany jest wielu naszym słuchaczom, gdyż przez 4 lata kierował sekcją polską Radia Watykańskiego. Od dłuższego już czasu zajmuje się kościelnymi dziejami Łemków, którym poświęcił publikacje w języku włoskim i polskim. W latach 90. obronił na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie pracę doktorską na ten temat. Obecnie ksiądz Senko jest profesorem tej uczelni.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Kościół w Unii Europejskiej Anno Domini 2008. Angażowanie się instytucji ponadnarodowych Unii Europejskiej w życie społeczne poszczególnych państw członkowskich i pojedynczych obywateli mnożyło w zakończonym właśnie roku pytania ze strony wierzących. Mamy dopuścić urzędników brukselskich do definiowania tego, co jest etyczne, a co nie? Czy narażać się na podejrzenia o prozelityzm głoszeniem chrześcijańskich korzeni ojców założycieli? A może upierać się przy podkreślaniu dominującej roli chrześcijaństwa w budowaniu dziedzictwa europejskiego? Te pytania powodowały napięcia nie mniejsze od sporów o jakość światłowodów, istnienie rury pod Bałtykiem lub rozmiar biurokracji unijnej. stawały się też pretekstem politycznych bitewek. W rozpoczynającym się roku 2008 znajdują jednak dobry punkt odniesienia dla skoncentrowania się na konkretnych wyzwaniach, bo po raz pierwszy w historii integracji europejskiej instytucjonalne reformy sięgają spraw etycznych. Unia Europejska i związki wyznaniowe, nie wskazując w sposób szczególny żadnego, formalizują swoje stosunki dzięki ratyfikowanym w poszczególnych krajach członkowskich dokumentach, traktatowi lizbońskiemu i karcie praw podstawowych. Na aktualność tematu stanowienia dobrego i słusznego prawa zwrócił zresztą uwagę również papież Benedykt XVI z okazji Światowego Dnia Pokoju, chociaż wymiar tego przesłania jest o wiele szerszy. Papież napisał: ludzkość nie jest pozbawiona prawa. Pilnie potrzebny jest jednak dalszy dialog na temat tych zagadnień, prowadzący do tego, by również prawodawstwa poszczególnych państw zgodnie zmierzały do uznawania podstawowych praw człowieka. Rozwój kultury prawnej na świecie zależy również od wysiłku, z jakim normy międzynarodowe wypełnia się zawsze treścią głęboko ludzką, by uniknąć sprowadzania ich do procedur, które łatwo można obejść z pobudek egoistycznych czy ideologicznych. A więc, jak mówi papież, sposób oddziaływania uchwalanych procedur prawnych na konkretnego człowieka pozostanie wyzwaniem i wiarygodnym kryterium oceny również tego, co dzieje się w sprawach integracji europejskiej Anno Domini 2008. Prawdą jest, że ostatnie reformy instytucjonalne Unii Europejskiej zmierzają wyraźnie do uproszczenia dotychczasowych reguł wspólnotowych, ale pozostają raczej zbiorem zasad dla obsługiwania gry politycznej państw członkowskich, niż miałyby przybliżać obywatelom ich europejski dom. Nie można jednak zapomnieć o tym, że podejmowane reformy po raz pierwszy w historii oswajają Unię Europejską z zasadami etycznymi, nie tylko na poziomie debat intelektualnych, ale regulowaniem ich w stanowionych normach prawnych. Karta Praw Podstawowych zawiera gwarancję ochrony praw człowieka, jego godności i wolności, a Traktat Lizboński uznaje tożsamość kościołów i związków wyznaniowych i ich rolę jako partnera otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu. Już traktaty rzymskie przed 50 laty ustanawiały zasadę polepszenia warunków życia i pracy ludzi oraz gwarantowały im podstawowe wolności w europejskim wspólnym rynku. Jednak to oczywiste, że integracji Europy nie można sprowadzić do terminów ekonomicznych i socjalnych. Biskupi katoliccy z państw należących do Unii Europejskiej w opublikowanym rok temu dokumencie wskazali, że przy całej należnej wdzięczności za dotychczasowe osiągnięcia projektu europejskiego potrzeba, by obywatele Unii wzięli na siebie odpowiedzialność. Wymaga to jednak budowania na mocnej wspólnocie skupionej wokół wartości. Przełomowy i symboliczny moment, w którym znajduje się Unia Europejska, jest dobrą okazją do przemyślenia, jakie to są wartości. Już w procesie uchwalania nowych reguł prawnych instytucje religijne brały żywy udział, nie ograniczając się do poprawek pojedynczych akapitów, ale prezentując swoje wizje zjednoczonej Europy. Także i teraz, w nadchodzącym 2008 roku, powinny mieć dużo do powiedzenia w sprawie kontekstu etycznego integracji europejskiej.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.